Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy zaglądali w przyszłość bankowości i w przyszłość naszych kontaktów z bankami. A może nie przyszłość, tylko wręcz już teraźniejszość, bo będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, która zapewne już w bankach jest. Nie wiem, czy nas już obsługuje, ale z całą pewnością pomaga pracownikom banków pomagać nam rozwiązywać różne problemy. Będą mnie i Was przez te tematy trudne i nowe przeprowadzali moi dzisiejsi goście. Pani Ania Stepanów, product ownerka sztucznej inteligencji i analityki w banku BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Jarosław Łach, który jest tribe liderem danych, również w BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry, panie
Jarosław. Dzień dobry.
No właśnie, jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Czy my już ją możemy w bankach, w waszym banku albo w innych polskich bankach spotkać tak bezpośrednio, porozmawiać z nią? Czy ona może zastąpić, czy już zastępuje pracowników w takiej bezpośredniej komunikacji z klientami? Czy raczej jeszcze tej sztucznej inteligencji do kontaktu z klientami nie wpuszczacie? Jak to u was wygląda?
My się zaprzyjaźniamy na razie ze sztuczną inteligencją, czyli już widać jej efekty w naszych szeregach. Nasi pracownicy widzą jej wsparcie, czują jej wsparcie, a nasi klienci pewnie za niedługo też zobaczą efekty. Może o niektórych usprawnieniach nie wiedzą, bo są one po prostu zaimplementowane w istniejących procesach biznesowych.
Właśnie, ta sztuczna inteligencja najczęściej w bankach jest jednak jeszcze na tak zwanym back office, tak? Czyli tam, gdzie klient nie zagląda, a raczej pracownik zagląda w jego imieniu.
Tak, wynika to też pewnie z natury banków, które są dość konserwatywne i tutaj my staramy się, aby to wdrożenie sztucznej inteligencji było dobrze zaplanowane i przede wszystkim w miarę bezpieczny sposób i taki komfortowy dla klienta. Na pewno łatwiej jest to zrobić właśnie na back office, czyli tam, gdzie mamy procesy wspierające pracę banku, ale niekoniecznie jest to bezpośrednia praca z klientem. Aczkolwiek pośrednio klient na pewno odczuwa i będzie odczuwał coraz mocniej implementację tych procesów w banku.
No właśnie, to porozmawiajmy o tym, gdzie klient już może odczuwać efekty sztucznej inteligencji, to znaczy w którym, przy których rzeczach, które wspólnie z bankiem robi, ta sztuczna inteligencja może się pojawić. Czy to przy płatnościach bardziej, czy właśnie przy udzielaniu kredytów, czy może przy depozytach, czy może przy oglądaniu strony internetowej? Gdzie mogę spotkać sztuczną inteligencję, albo raczej efekty pracy sztucznej inteligencji w waszym banku?
No w zasadzie to prawie we wszystkich tych wymienionych. To znaczy na pewno to nie jest akurat generative AI, tylko mechanizmy sztucznej inteligencji, które na przykład wybierają klientów, z którymi bank powinien się skontaktować i przedstawić im ofertę. Więc tutaj już taki bezpośredni wpływ na klienta jest taki, że staramy się trafniej wybierać tych klientów, którym przedstawiamy ofertę. Na pewno rozwiązania, które zabezpieczają naszych klientów. Nawet ostatnio też to ogłosiliśmy, jest analiza zabezpieczenia behawioralne w bankowości. To też są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Więc praktycznie we wszystkich tych procesach, o których wspomniałeś, to tam już są elementy sztucznej inteligencji.
To porozmawiajmy chwilę o tej biometrii behawioralnej, w której ta sztuczna inteligencja siedzi. Jak już jesteśmy przy tym temacie, Ogólnie biometria behawioralna to nie jest jakaś bardzo duża nowość, w takim sensie, że w kilku bankach już się pojawiła, ale w zasadzie była używana w bankowości internetowej. Znaczy bank analizował, w jaki sposób piszę na klawiaturze na przykład, i na tej podstawie oceniał, czy przypadkiem ktoś mi się nie próbuje włamać, albo już nie włamał na moje konto. Natomiast wy to wprowadziliście teraz do bankowości mobilnej. I jak to działa? I jaka jest rola sztucznej inteligencji w tej biometrii behawioralnej?
To znaczy, ja tutaj nie jestem ekspertem i to jest bezpośrednio już przez nasze bezpieczeństwo IT wdrażane, i też no, nie chciałbym nawet z tego powodu zbyt wielu szczegółów ujawniać. No, generalnie wszędzie, gdzie mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną analizą wielu zdarzeń, danych, od ruchu telefonu poprzez ruch na klawiaturze, to jeszcze nazywa się machine learningiem, czyli wszędzie, gdzie analizujemy wszelkie zachowania. Można powiedzieć, że w zasadzie mamy też wszędzie zastosowanie algorytmów, które obecnie uznajemy za sztuczną inteligencję.
Również nasze zachowania transakcyjne, czyli na podstawie wykonywanych transakcji, płatności kartami, widać, czy dana transakcja została wykonana na terenie Unii Europejskiej, Polski, czy być może w jakimś egzotycznym kraju. I to może stanowić przesłankę, że dochodzi do jakiegoś fraudu, tak? Że to nie w naszym imieniu, to nie my wykonujemy tę transakcję. Więc w taki sposób takie anomalie są wykrywane przez algorytmy sztucznej inteligencji, no i nie dochodzi do oszustwa.
No tak, ale jeśli robię coś, co jest nietypowe, to tak naprawdę może to wykryć taka standardowa procedura analizowania nietypowych transakcji. W jakim sensie, czy w jakim kontekście ten proces, dość typowy w sumie, może być upgrade'owany, upoprawiany, usprawniany przez sztuczną inteligencję? Znaczy, co ona jest w stanie tutaj poprawić?
Sztuczna inteligencja przede wszystkim wychwytuje te paterny, te zachowania, na których już człowiek nie jest w stanie sam ogarnąć, zauważyć się w danych. Czyli oczywiście każdy problem biznesowy możemy rozwiązać w takiej podstawowej wersji, korzystając z analityki, korzystając z drzewa decyzyjnego, natomiast tam, gdzie
i dużej bazy danych po prostu.
I dużej bazy danych. Natomiast tam, gdzie chcemy zoptymalizować coś jeszcze bardziej, bo nam najbardziej na tym zależy, a na bezpieczeństwie nam tutaj bardzo zależy, no to musimy już sięgnąć po bardziej wyrafinowane mechanizmy. I tutaj przychodzi z pomocą AI.
Czyli AI przy płatnościach analizuje pewne powiązania, których człowiek nie wykryje ze względu na to, że wymagałoby to powiązania, analizowania zbyt dużej liczby parametrów, tak? To jest
po prostu
bardziej czułe i rzadziej się myli.
Tak, nawet już do tego stopnia, że człowiek jest w stanie paradoksalnie bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość analizowania liczby zmiennych, liczby powiązań. Fenomenalnie to widać chociażby w takich szachach, że liczba możliwości ruchów, którą człowiek analizuje, jest dość ograniczona. Maszyna może w tym momencie robić tego wielokrotnie więcej. Dlatego AI bardzo dobrze sprawdza się do takiej analizy zaburzeń, ponieważ tam tak naprawdę my jesteśmy w stanie tych zmiennych mieć tysiące i te korelacje pomiędzy nimi są wyłapywane automatycznie, nie muszą być w jakiś sposób wcześniej zdefiniowane przez człowieka, czyli mamy trochę taki odwrotny proces, to nie człowiek wskazuje, jak ten algorytm dokładny powinien działać, tylko to maszyna w tym momencie na podstawie tych olbrzymiej liczby zmiennych wyłapuje coś, co według niej jest pewnym zaburzeniem. Też, żeby było jasne, na końcu jest to też gdzieś w niektórych mechanizmach jest ten człowiek, który to powinien na końcu ocenić. To zresztą też nie jest takie nowe, bo już od wielu lat, na przykład analiza odcisków palców, to też jest sztuczna inteligencja, to też są mechanizmy, które wyłapują i porównują obraz graficzny naszych opuszków. I ciekawostką jest to, że często w bardzo krytycznych sytuacjach, jeżeli mówimy na przykład o jakimś dochodzeniu sądowym, to na końcu ta maszyna dochodzi, że z milionów odcisków palców wybiera 2, 3, 5 i na końcu już ten proces w tego typu sytuacji jest robiony manualnie. Wszystko zależy od wagi problemu, prawda? Kiedy robimy ten odcisk, żeby odblokować telefon, no to nikt go nie będzie robił manualnie, ale jeżeli jest sprawa o zabójstwo, trzeba być pewnym, czy te odciski są tego człowieka, to też tam na końcu za tą sztuczną inteligencją stoi dwóch, trzech ekspertów, którzy jednak te odciski palców manualnie na końcu z tej niewielkiej liczby porównują.
To jak już jesteśmy przy tym dylemacie, to do którego momentu sztuczna inteligencja powinna nas podprowadzać pod podejmowanie decyzji? Czy to powinno być do samego końca, czy jednak ten ostatni krok powinien wykonać człowiek? Chciałbym was poprosić o powiedzenie, jakie jest wasze stanowisko, czy wasza opinia, jeśli chodzi o wykorzystywanie chatbotów w relacji z klientami. Chatboty czasami już są zasilane sztuczną inteligencją. Czasami to są tylko proste algorytmy, ale część chatbotów to już są rzeczywiście dość, w cudzysłowie, mądre maszyny, które potrafią dość sprawnie konwersować z klientem. Natomiast nie wszystkie banki wprowadzają takie zasilane sztuczną inteligencją chatboty bezpośrednio do komunikacji z klientem. I chciałbym zapytać, jak wy to widzicie? To znaczy, czy z waszego punktu widzenia, po pierwsze, czy te chatboty, które może mogą spotkać klienci BNP Paribas w Polsce, one są już zasilane sztuczną inteligencją? A po drugie, czy z waszego punktu widzenia to jest, warto tę sztuczną inteligencję już dopuszczać do bezpośredniej relacji z klientami, czy też może jeszcze lepiej nie?
Mamy takie i takie chatboty. Ostatnio wdrożyliśmy chatbota opartego generatywną sztuczną inteligencję, naszego geniusza, który jest wdrożony i użytkowany na razie w takiej formule pilotażowej przez pracowników banku, czyli nie wystawiliśmy tego chatbota jeszcze do klientów, chcąc budować krok po kroku zaufanie do takich nowinek technologicznych, czyli zaczynamy, testujemy taki chatbot najpierw w mniejszym gronie, w formie pilotażu, testując na znajomych nam obszarach, wśród ekspertów, następnie będziemy tego chatbota rozszerzać, uczyć, zasilać nowymi obszarami, pewnie wystawiać do doradców klientów, a może, kto wie, geniusz będzie też wspierał naszych klientów już bezpośrednio, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Zanim to zrobimy, musimy być pewni co do jakości odpowiedzi, które geniusz udziela, a nam zależy na tym zaufaniu, żeby właśnie budować to zaufanie i nie możemy sobie pozwolić tutaj na błąd. Nie chcieli byśmy, żeby geniusz wprowadził tutaj w błąd klienta, czy nawet pracownika, stąd to zachowawcze może podejście, aczkolwiek korzystamy też z chatbotów, tak jak pan powiedział, niekoniecznie opartych o jakąś skomplikowaną sztuczną inteligencję, o bardziej proste algorytmy i zasady. No i takie chatboty wspierają już naszych klientów z poziomu aplikacji mobilnej i klienci sobie chwalą.
Problem jest trochę bardziej złożony, bo nie chodzi tylko o jakość odpowiedzi chatbota, ale też w tle jest jeszcze drugi element, który jest w bankach bardzo ważny, to znaczy poufność danych. Często w procesach komunikacji pomiędzy klientem a bankiem poruszamy bardzo wrażliwe kwestie. Oczywiście mamy RODO, teraz ochronę danych osobowych, mamy tajemnicę bankową, mamy też, zwłaszcza w przypadku tej relacji pomiędzy bankiem a osobą, tam jest sporo przekazywanych informacji, które są bardzo wrażliwe. Człowiek nie spłaca kredytu, bo zachorował. To są bardzo sensytywne informacje, więc też poza tym, co ten czat odpowiada, jeszcze dochodzą takie tematy, które po stronie banków musimy bardzo dokładnie przeanalizować i potwierdzić. To jest bezpieczeństwo tych wszystkich danych przekazywanych przez klienta. Drugim elementem, tak jak powiedziałem, to jest jednak jakość odpowiedzi i teraz czy powinniśmy to wdrażać, mówimy teraz o chatbotach opartych o generatywnej sztucznej inteligencji, pewnie nie unikniemy tego, będziemy musieli to wdrażać, natomiast wydaje mi się, że to jest trochę podobnie jak z automatycznym pilotem w samochodach i wspomaganiem sterowania. Trzeba to robić rozsądnie, ostrożnie. Też jest to proces, który trwa dosyć długo. Natomiast jest to proces dość nieunikniony i on postępuje. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Na pewno to będzie zależało i to też trzeba zważyć do wagi procesów. I to na pewno jest bardzo dobra ścieżka. Mnóstwo pytań klientów to są bardzo proste pytania, bardzo proste, na które bardzo często ci klienci alternatywnie muszą spędzić mnóstwo czasu, żeby przyjechać do oddziału, albo muszą, czego też bardzo nie lubią, powisieć dosyć długo na infolinii, żeby dodzwonić się do tego konsultanta, zadać mu proste pytanie i to wszystko.
A to mówimy o takich pytaniach typu, kiedy jest data spłaty mojego kredytu?
Na przykład.
Albo ile wynosi moje aktualne zadłużenie na karcie kredytowej?
Tak, no i to są, tylko takich pytań jest bardzo dużo. Natomiast oczywiście, jeżeli to są pytania bardziej zaawansowane, no to zaczyna się pojawiać coraz więcej w tej chwili takich rzeczy, które to ograniczają i one są też tematami chociażby prawnymi. No nie pamiętajmy, że mamy MiFID, mamy doradztwo inwestycyjne, mamy nieuzasadnione doradztwo i teraz bardziej tutaj ciekawostką jest to, że ten AI bardzo dobrze się sprawdza do monitorowania automatycznego, czy nie ma nieadekwatnych zachowań wtedy, na przykład. On może być bardzo pomocny nawet w organizacji przed regulatorem, bo na bieżąco jest w stanie śledzić rozmowę w tym momencie doradcy i klienta i nawet wyłapywać, czy nie dochodzi do jakiegoś nieautoryzowanego oferowania produktu. To się sprawdza bardzo dobrze. Natomiast no myślę, że na przykład właśnie ten temat doradztwa inwestycyjnego i dyskusja chatbota z człowiekiem na temat zakupu akcji, no to ja myślę, że w organizacjach regulowanych, w organizacjach finansowych to jest dość odległy temat.
I nie wiem, czy byśmy chcieli takie właśnie obszary bankowości tutaj przekazać chatbotom, tak? To są obszary, w których ten człowiek, ta relacja z człowiekiem jest chyba potrzebna, szczególnie jeśli mówimy o usłudze doradztwa inwestycyjnego czy zakupie kredytu hipotecznego. Przy takich tematach chcemy jako klienci porozmawiać z człowiekiem często.
No właśnie, tutaj karierę ostatnio w branży inwestycyjnej robi robodoradztwo, ale tak się zastanawiam, czy tu ten komponent doradztwo w tym sformułowaniu jest w ogóle właściwy, no bo tam tego doradztwa tak naprawdę nie ma. Są algorytmy, automaty i dopasowywanie portfela do jakichś jednego z kilku wzorców, które są poddane analizie. Ale właśnie dochodzimy do kolejnej ważnej kwestii. Moim zdaniem, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji w bankach i w ogóle w obsłudze klienta tak szerzej, czy sztuczna inteligencja waszym zdaniem może mieć wpływ na lojalność klienta? Znam kilka branż, w których unikają wypuszczania sztucznej inteligencji do klientów, bo mówią właśnie o tym, że ten doradca to musi być żywy człowiek, że on musi wzbudzać zaufanie, że on musi mieć taką relację emocjonalną z klientem. Tego żadna sztuczna inteligencja na razie nie oferuje. Czy to jest taka bariera, która może spowodować, że ta sztuczna inteligencja jednak nie przejmie całości relacji, czy w ogóle nie przejmie relacji z klientem? No właśnie ta obawa, że ona nie będzie w stanie zbudować lojalności tego klienta. No, raczej trudno jest lubić sztuczną inteligencję. No można być przez nią obsługiwanym, ale chyba lubić, a nie uwielbiać, to my ich nie będziemy.
No ale na to można spojrzeć znowu wielowymiarowo. To znaczy lubimy relacje, ale z drugiej strony, czy my potrzebujemy relacji, żeby dowiedzieć się wielu rzeczy, które faktycznie w tym momencie ten chatbot, nawet voicebot, jest w stanie nam automatycznie udzielić. To powoduje chociażby, że jeżeli potrzebujemy tej faktycznej relacji z tą drugą stroną, no to mamy na nią więcej czasu, bo i po jednej, i po drugiej stronie jesteśmy odciążeni z rzeczy dość prostych i nieskomplikowanych, no bo okej, możemy mówić o relacjach, ale ja myślę, że nawet taki opiekun klienta, jeżeli po raz tysięczny dostaje to samo banalne pytanie, gdzie ja mogę sprawdzić u siebie w bankowości, kiedy mam spłatę kredytu, no to ja myślę, że jakby nie wiem, czy to buduje jakąś strasznie silną relację.
Dla wszystkich jest lepiej, jeśli tym zadaniem zajmie się automat.
Natomiast to, co na pewno uważamy, że będzie bardzo potrzebne, no to właśnie to zaufanie, gdzie człowiek jednak musi mieć ten komfort, że w momencie, kiedy potrzebuje tej relacji, to może szybko wyjść z tego automatu, bo tutaj są też takie obserwacje, że z tym czasem jest kłopot. To nie musiało dotyczyć sztucznej inteligencji. Sam miałem takie doświadczenia z różnymi branżami, gdzie jak już się wejdzie w tego IVR-a, to ciężko z niego wyjść i połączyć się z człowiekiem na końcu. Kręcimy się w kółko. No,
bo on bywa czasami tak zaprojektowany, że ma właśnie nie dopuścić do tego, żebyśmy zawracali głowę żywemu konsultantowi.
No i tu jest ten właśnie znowu element customer experience, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, to powinno pomagać obu stronom, natomiast nie powinno być elementem z jednej strony takim, który drażni i to i na to trzeba bardzo uważać, bo to bardzo łatwo ulec takiej pokusie i są też takie przykłady, że no voiceboty sprzedające fotowoltaikę, bądź pewnego typu, na pewno pewne takie podszywanie się i nie mówienie na początku, bądź uniemożliwianie klientowi. Ja miałem w jednej firmie też osobiście taki przykład, że no, miałem bardzo duży problem z wyjścia z rozmowy z chatbotem. Kiedy już było widać, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi, ten chatbot nie jest w stanie rozwiązać mojego problemu i faktycznie jakby nie było za bardzo mechanizmu, jak z tego wyjść. Więc to jest na pewno, to jest taki element, na który trzeba będzie bardzo uważać i on też wymaga, dlatego to, co mówiliśmy na początku, przetestowania, ale to nie są takie testy ze scenariuszami. To trzeba jednak wejść w pewną grupę, trzeba sprawdzić, jak to działa, jak się zachowują nasi klienci. Też to, co jest bardzo ważne, to pewnie trzeba będzie monitorować, bo te zachowania klientów będą się zmieniały. Też nie, jest to oczywiste, że klienci, którzy mają w tej chwili 20 lat, to no, na przykład jest tak, że oni chętniej chcą rozmawiać z chatbotem, paradoksalnie, i mają coraz większe problemy z porozmawianiem z żywym człowiekiem. Więc to też są takie ciekawe obserwacje, że te zachowania naszych klientów się zmieniają, my powinniśmy je umieć ocenić i te rozwiązania, które wdrażamy, one też pewnie będą ewoluowały w czasie.
Kurczę, czyli ja się jednak pomyliłem, jak mówiłem, że nie można polubić sztucznej inteligencji. No bo skoro ta młodsza część klientów banków woli rozmawiać z automatem mniej lub bardziej inteligentnym niż z człowiekiem, to może jednak trochę to wygląda inaczej niż myślałem. No dobrze, to jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, która może być kluczowa w tej dyskusji o tym, jak daleko, czy jakimi ścieżkami właściwie będziemy sztuczną inteligencję poznawać w bankach. To jest kwestia języka polskiego. Czy język polski jest, czy może być przeszkodą w popularyzacji sztucznej inteligencji w bankowości i ogólnie w komunikacji z klientami, czy też to raczej nie jest takie zagadnienie, którym sobie bardzo zawracacie głowę? Ja jakiś czas temu, już chyba z 2 lata temu, w jednym z banków słyszałem, że tam uruchomili specjalny projekt, który miał nauczyć sztuczną inteligencję, no w cudzysłowie, myślenia po polsku, bo doszli tam do wniosku, że ta sztuczna inteligencja, to ona jednak myśli po angielsku i tego się nie da tak jeden do jeden przełożyć na nasz język. I jak to wygląda waszym zdaniem?
Ja bym oddzielił myślenie po polsku i mówienie po polsku, bo to mogą być różne, różne elementy i to tak mówię pół żartem, pół serio, ponieważ pewna specyfika wynika na przykład z kultury, z pewnej historii. Ja zawsze wtedy powtarzam, że na przykład jesteśmy jedynym krajem, który posiada stwierdzenie uciekł mi pociąg. W żadnym kraju nie ma takiego stwierdzenia, a ono wynika z tego, że my Polacy lubimy na kogoś przerzucać odpowiedzialność. I to też widać w języku, ale to jest pewne elementy kulturowe. Czy język polski przeszkadza? Na pewno mniej niż by się wydawało na pierwszy rzut oka, zwłaszcza te modele, teraz mówimy znowu o generatywnej sztucznej inteligencji, duże modele językowe, czy zwłaszcza model GPT, czy 3,5, czy 4,0, to one dobrze odpowiadają w języku polskim. Tu naprawdę jest to zaskakująco dobrze, co pewnie też wynika, no, że jednak ta gramatyka, ta składnia, którą stosujemy, no jest jednak dość w miarę podobna do części języków europejskich, na których głównie, jakby no nie jest tajemnicą, te modele są szkolone.
Ja bym powiedziała, że trend jest, że coraz lepiej sobie radzą te modele. Pewnie po angielsku, zresztą jak potestujemy GPT-4, dużo lepiej po angielsku ten model odpowiada, ale to wynika z bardzo prostej przyczyny. Czym zasilimy modele, jakiekolwiek, no to potem w takiej jakości one nam odpowiedzą. Czyli jeżeli modele nauczyły się jednak na źródle częściej angielskim, a nie polskim, no to rzeczywiście są bardziej biegłe w tym języku angielskim. Ale myślę, że to kwestia czasu. To nie jest tak, że polski jest tutaj jakąś barierą dla sztucznej inteligencji. Nie podejrzewałabym tutaj o to. No i my testujemy. Testujemy i po angielsku, i po polsku. Czasem i po francusku nam przyjdzie coś potestować.
A czy Polska potrzebuje własnego modelu językowego, czy wystarczy nam spolszczony ChatGPT albo tego rodzaju narzędzia?
Model tutaj może sobie radzić z różnymi językami. To nie jest tak, że potrzebujemy stricte dedykowanego modelu po polsku.
No, ale może potrzebujemy takiego, co by rozumiał o tym, że nam pociąg uciekł.
A te niuanse, to już pewnie w wyższej generacji modele może też o to zadbają. No i właśnie tu chyba dochodzimy do tego, że ten człowiek jeszcze jest potrzebny, tak? I takie kulturowe różne niuanse, domysły. Też często o tym rozmawiamy, że model, my jak zadajemy pytanie, czasem liczymy na to, że nasz rozmówca się domyśli, że zna historię naszej wcześniejszej rozmowy. Z modelem tak nie jest często. Musimy być bardzo precyzyjni z takim chatem, botem. Musimy bardzo jasno zadawać te pytania. To promptowanie, choć proste i intuicyjne, to wymaga wprawy i widzimy to. Więc myślę sobie, że wszystko przed nami, ale mimo wszystko to wsparcie człowieka będzie tu niezbędne. I tak samo doradcy bankowi. Dobry doradca bankowy to taki prawie jak lekarz, czyli zna naszą historię choroby, zna nasze potrzeby, jest w stanie ocenić takiego klienta w całości, z różnych wymiarów, aspektów. No i sztuczna inteligencja z jednej strony nam pomoże, bo może przeanalizować niezliczone dane i bardzo wieloaspektowo popatrzeć na nie, ale z drugiej strony tego spojrzenia ludzkiego czasem może jej zabraknąć.
Jeszcze jest jedna rzecz przy modelach, bo my cały czas, mówiąc o generatywnej sztucznej inteligencji, bardzo często fiksujemy się na OpenAI, GPT-3,5, GPT-4, czyli bardzo duże, to są bardzo duże modele językowe, które pracują tylko w chmurze. One przez swoją gigantyczną złożoność są w zasadzie nieimplementowalne na przykład na samodzielnie na urządzeniach. Tego modelu językowego no nie jesteśmy w stanie załadować do pamięci telefonu i go używać. On musi pracować w trybie połączenia z internetem i w trybie chmurowym. Natomiast jeżeli są pewne rozwiązania, gdzie my musimy to w ten sposób zrobić, że potrzebujemy jakiegoś urządzenia, które nie jest połączone z internetem, nie ma dostępu, no i wtedy taki dużo mniejszy model językowy fajnie by się sprawdził. I tu dochodzimy do ograniczenia znowu, że w tym momencie taki model, jeżeli go chcemy używać z językiem polskim, no to on już powinien być przetrenowany bardzo dobrze z użyciem języka polskiego. Więc znowu to, czy modele te ogólne sprawdzają się w tej chwili z językiem polskim źle? Nie. Czy mogą być pewne zastosowania, gdzie jakby te modele, zwłaszcza open source'owe, te mniejsze, mniej skomplikowane, to, że one są szkolone na zestawie danych, które zazwyczaj nie ma języka polskiego, to przeszkadza. No, takie sytuacje na pewno będą, więc odpowiadając, to zależy.
No to jeszcze porozmawiajmy trochę o tych różnych modelach językowych. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem z dużej polskiej firmy informatycznej, który miał w smartfonie, no rozumiem, że nie wszystkie te modele językowe, ale końcówki do nich i tłumaczył, który model do czego jest najlepszy. Ten jest najlepszy do odpowiadania o tym, tamten o tamtym, ten najlepiej robi to, tamten robi tamto. Czy u was w banku opieracie się na jednym konkretnym rozwiązaniu spośród tych najbardziej znanych globalnych rozwiązań, czy też testujecie różne modele językowe i różne rozwiązania? I jak to wygląda?
Testujemy różne. Mamy nasze AI-owe laboratorium, na którym jesteśmy w stanie bardzo szybko zainstalować nowe modele, czy open source'owe, czy takie, które wymagają licencji. Tu jesteśmy otwarci na te eksperymenty i tworząc narzędzia będziemy w stanie, w zależności od tego, który model wyda się po tych eksperymentach, testach najlepszy, będziemy w stanie na ten model się zapiąć i skonstruować na nim ostateczne rozwiązanie. I to prawda, różne modele mają swoje specjalizacje, jak ludzie mają swoje specjalizacje, tak widać, że modele również. Wszystko zależy od danych szkoleniowych, stąd te różnice. No i to prawda, zdecydowanie rekomendujemy, żeby testować i nie zamykać się na jeden model. Tym bardziej, że nowe wersje takich modeli wychodzą nawet co tydzień.
No tak, to właśnie jest duży problem też w świecie mediów, bo jak my piszemy o jakimś modelu sztucznej inteligencji, to te teksty bardzo szybko się dezaktualizują, bo po kilku tygodniach się okazuje, że już w zasadzie wszystko nieaktualne, bo wyszedł nowy model, nowa edycja albo nowy model. No, nowa wersja właściwie danego modelu. Czy w bankach zniknie człowiek? Czy sztuczna inteligencja będzie miała, nie wiem, za lat 2, a może za 5, a może za 10, tak bogate zastosowanie i tak duże umiejętności, że bankowość będzie już całkiem automatyczna, czyli tam nie będzie nawet pół człowieka, tylko będą boty, awatary i konwersacje ze sztuczną inteligencją, czy też nie widzicie takiej przyszłości w świecie bankowym?
Myślę, że nikt tego nie podejrzewa. To zresztą podobnie było jak wchodziła bankowość elektroniczna. Może niektórzy zastanawiali się, czy również człowiek już nie będzie potrzebny, już wszystko załatwimy przez internet i nie będziemy potrzebowali człowieka i wsparcia ludzkiego. No jak się okazało, bankowość elektroniczna jest już bardzo zaawansowana, a wciąż człowiek w wielu usługach bankowych jest absolutnie niezbędny i myślę, że bardzo podobnie będzie w przypadku sztucznej inteligencji. My nawet nie zauważymy, że wiele procesów będzie szybszych dzięki temu, że zautomatyzowaliśmy coś przy pomocy sztucznej inteligencji, ale ten kontakt ludzki, tak jak na początku rozmowy wspominaliśmy, no on będzie potrzebny.
Znaczy zmiany będą na pewno i to one, tylko no tak naprawdę bodajże w XVIII wieku niszczono maszyny parowe, bo przewidywano, że one całkowicie zastąpią człowieka i wszyscy zostaną bez pracy i umrą z głodu, tak? No w tej chwili no nadal jakby mnóstwo ludzi chodzi do pracy, wręcz liczba ludzi na świecie wielokrotnie się zwiększyła, a wydaje się, że jakby bezrobocie wcale nie jest tak powszechne. Na pewno jednak zmieni się pewien model pracy, czyli część działań, które w tej chwili, ja bym to porównał na przykład, nie wiem, z rozwojem rolnictwa w ciągu ostatnich kilkuset lat, prawda, gdzie jednak zajmuje się tym mniej ludzi, no oni nadal są, no nie ma, były takie kiedyś wizje w pełni autonomicznych, nie wiem, farm produkujących coś.
Natomiast właśnie te kombajny wielkie, nowoczesne, wspaniałe, one wciąż nie są samoobsługowe.
No właśnie, okazuje się, że jest parę takich elementów, które powodują, że ta pełna samoobsługowość wcale nie jest taka oczywista. Co więcej, te procesy są już tak zautomatyzowane. Myślę, że tam też jest trochę sztucznej inteligencji. Natomiast gdzieś ten człowiek w wielu miejscach na końcu jednak występuje. Wydaje mi się, że podobnie będzie w bankowości, to znaczy pewnie zmienią się akcenty. Pewnie w paru miejscach, no to są te procesy powtarzalne, to jest w ogóle szerszy proces digitalizacji w bankach, zastępowania papieru, automatyzacji pewnych procesów, no on, czy byśmy tego chcieli, czy nie, na pewno częściowo zastępuje ludzi. No ale na końcu pojawiają się inne obszary, inne zastosowania, inne zawody, gdzie ci ludzie tak naprawdę tą pracę mają. Więc na pewno zmiany w bankowości podobnie jak w wielu innych branżach, będą następowały. Na pewno będzie przesuwanie jakby zakresu pracy. Część rzeczy, które w tej chwili jest robione przez człowieka, ulegnie zautomatyzowaniu. Natomiast wizja w pełni autonomicznego otworu, takiego jak bank, który ktoś wyjmie z pudełka, naciśnie przycisk i on będzie działał, no chyba to jeszcze jest dosyć odległa.
W bankach jeszcze przez jakiś czas będą potrzebni bankierzy. Albo bankowcy. Chociaż no, była taka próba zrobienia automatycznego banku w takim bardzo materialnej, bym powiedział, formie, czyli takich kiosków bankowych, które były właściwie no, mobilnymi oddziałami bankowymi, ale tak na wypasie, to znaczy tam można było się połączyć, nie tylko załatwić wszystkie rzeczy zdalnie, ale też połączyć się z konsultantem na wideo. No i generalnie projekt zakończył się niepowodzeniem w takim sensie, że ludzie się bali do tego wchodzić, bo myśleli, że tam jest jakiś no coś, co ich zje i już nie wyjdą, więc widać, że zbyt szybki pęd do automatyzacji, robotyzacji i nowoczesności też czasami potrafi zaszkodzić. Kończąc naszą rozmowę, chciałbym was zapytać o to, czego klienci BNP Paribas w ciągu najbliższych miesięcy, może roku, może dwóch, będą mogli doświadczyć w związku z rzeczami, nad którymi pracujecie jako ludzie od sztucznej inteligencji, od analizy danych. No, BNP Paribas jest największym bankiem, największą grupą bankową w Europie, więc wyznaczacie trendy w każdej dziedzinie, zapewne również w tej. Więc no, ciekawi mnie, jaka może być ta bliska przyszłość klientów BNP Paribas, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Co się może wydarzyć? No, oczywiście pewnie nie wszystko możecie ujawnić, ale być może rąbka tajemnicy nam ujawnicie.
To znaczy to, co mogę ujawnić, to jest publiczne, to znaczy grupa BNP już w ramach strategii ogólnoświatowej wyznaczyła sobie KPI, że do końca 2025 roku ma być na poziomie, i to jest cały świat, ponad 1000 use case'ów, czyli takich przypadków użycia sztucznej inteligencji w organizacji, i wartość, jaką BNP chce osiągnąć, powinna przekroczyć 500 milionów euro. To tak trochę, żeby pokazać skalę. No i teraz w jakim obszarze? No w zasadzie prawie w każdym, bo to jest też tak, jak my to analizujemy.
To są małe rzeczy dokładane do różnych miejsca, tak?
To są oczywiście to są obszary obsługi klienta, to są obszary kustomizacji oferty dla klienta, to są takie procesy, które na co dzień widać, czyli obsługa procesów reklamacyjnych, która staje się bardziej zautomatyzowana, więc wydaje mi się, że tych miejsc będzie z jednej strony sporo, no z drugiej strony my też dążymy do tego, żeby to było tak dosyć bezpiecznie i nie chcę powiedzieć niewidocznie, ale w nieinwazyjny sposób wprowadzane na co dzień w relacjach z klientem.
I najlepiej jakby ta sztuczna inteligencja, znaczy jakbyśmy nie doszli do sytuacji, w której będziemy mogli powiedzieć, ojej, to sztuczna inteligencja tutaj tak robi. Właśnie o to chodzi, żebyśmy jej nie widzieli.
Żebyśmy jej nie zauważyli dokładnie. My zdecydowanie chcemy napędzać te innowacje, te zmiany. Czujemy się za to odpowiedzialni jako sektor, ale chcemy to robić w sposób bezpieczny i dlatego czasami wolimy przetestować najpierw we własnym gronie, tak żeby rozwiązanie, które przekazujemy do klientów, już było bez najmniejszych błędów, bo na nie sobie nie możemy pozwolić, żeby tego zaufania nie utracić.
Na pewno nie chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzieś ostatnio była taka głośna, że jedna z firm powiedziała właśnie w przypadku zaoferowała chatbota do kontaktu z klientem, po czym powiedziała, ale to w zasadzie nie my to stwierdziliśmy, tylko to jest chatbot, który jest wdrażany przez trzecią firmę, ale my jako do tego nic nie mamy. No to my nie chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której my powiemy, że no to nie jest nasze zdanie, to jest jakiś chatbot, z którym my się nie identyfikujemy. Nie, to jakby na końcu mówimy jednak o relacji dwóch stron, gdzie jedną ze stron jest zawsze bank, z drugiej strony jest zawsze klient. A to, czy jakby ta relacja jest z wykorzystaniem telefonu, internetu, to czy jest wspomagana przez chatboty, czy jest wspomagana przez jakieś inne mechanizmy wspierające, no zawsze na końcu musi to być tak naprawdę, musi tam istnieć zaufanie. No, trochę jak, nie chciałem porównać do branży lotniczej, że na końcu ten samolot przez 99% swojego czasu leci na autopilocie, no ale tak naprawdę jakby wszyscy na pokładzie muszą mieć świadomość, że leci z nimi pilot i w razie czego to on jest w stanie przejąć te stery i jest w stanie w trudnej sytuacji zareagować.
Podobno to jest tak, że jak samoloty nie latają bez pilotów wyłącznie dlatego, że ludzie baliby się do nich wsiąść.
Wydaje mi się, że to jest trochę jak z autonomicznymi samochodami. To jest chyba też trochę problem tak olbrzymiej liczby zmiennych i że bardzo ciężko jest to wszystko jednak jeszcze w tej chwili w pełni przetestować i przygotować się na wszystkie możliwe scenariusze, jakie istnieją. No, branża lotnicza jest też podobnie, bo wymagało to iluś lat do tego, żeby wdrożyć internet na pokładzie, już w tej chwili jest, prawda? Można w samolocie odpłatnie, można sobie przeglądać internet, ale wymagało to na przykład wielu badań, testów. I trochę wydaje mi się, że tutaj może nie jest to aż taka skala, aż takie ryzyko, ale jednak zaufanie jest czymś, co nad czym się bardzo długo pracuje i trzeba bardzo mocno uważać, żeby go nie stracić. I dlatego niezależnie od tego, co wdrażamy, jak mocno zaawansowane te rozwiązania technologiczne są pod spodem, no na końcu wydaje mi się, że zwłaszcza bankowość też jest branżą, która jest bardzo mocno oparta o zaufaniu.
Szanowni Państwo, zwracam się teraz do naszych słuchaczy. Drogich, nie bójcie się sztucznej inteligencji nad tym, żeby była przynajmniej w bankowości wdrażana w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Czuwają m.in. pani Ania Stepanów, product ownerka sztucznej inteligencji i analityki w banku BNP Paribas Bank Polska oraz pan Jarosław Łach, tribe leader danych w banku BNP Paribas. Dzięki serdeczne, kochani, za przeprowadzenie nas przez meandry sztucznej inteligencji w waszym banku. Dzięki.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A ja zapraszam do kolejnych odcinków finansowych sensacji tygodnia. Jak zwykle co tydzień, w każdą środę. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.